Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Nie ustaje kryzys na granicy z Białorusią, a w Europie rośnie liczba ofiar COVID-19. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Wciąż niespokojnie jest na granicy polsko-białoruskiej. Wczoraj w kilku miejscach po białoruskiej stronie nadal grupowali się migranci. Dziś w Warszawie zaplanowano spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Polski i Niemiec w sprawie sytuacji na granicy. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z kanclerz Angelą Merkel, a w Brukseli doszło do spięcia ambasadorów obu krajów w sprawie rozmów z Aleksandrem Łukaszenką. Problemy dotyczące kryzysu na polsko-białoruskiej granicy powinny być omawiane i rozwiązywane z udziałem Polski, podkreśla Łukasz Jasina, rzecznik MSZ-u.
Sprawy, które mają miejsce na polsko-białoruskiej granicy, są jednak sprawami, które winny być rozstrzygane w porozumieniu z Polską. Polska swojego stosunku do kwestii białoruskich nie zmieniła. Nie zmieniliśmy tego, co uważamy o panu Łukaszence. Wspieramy białoruskie społeczeństwo obywatelskie i dziękujemy bardzo mocno za wsparcie, jakie dostajemy od ludzi takich jak Swietlana Cichanouska.
Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał wczoraj z kanclerz Angelą Merkel. Rozmowa dotyczyła sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz koordynacji reakcji unijnej na aktualny etap kryzysu na zewnętrznych granicach Unii, poinformował rzecznik rządu. Jedna z liderek białoruskiej opozycji, Swiatłana Cichanouska, będzie w przyszłym tygodniu w Strasburgu na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Frakcje polityczne w Europarlamencie zdecydowały o zorganizowaniu debaty na temat sytuacji na Białorusi oraz na granicy z Unią i konsekwencji związanych z bezpieczeństwem oraz kwestiami humanitarnymi. Austria i Czechy zanotowały rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem. Pogarsza się też sytuacja w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a kolejne państwa rozważają przywrócenie obostrzeń. Europa jest obecnie epicentrum pandemii. Od kilku dni w Austrii obowiązuje lockdown dla niezaszczepionych. Mimo to ostatnie doby zachorowało ponad 14 tysięcy osób, najwięcej od początku pandemii. W Rosji zachorowało 36 tysięcy osób. Wirus szybko roznosi się także na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii i w Bułgarii. Z kolei władze Francji i Irlandii Północnej chcą przywrócić obowiązywanie paszportów covidowych. Udało się osiągnąć porozumienie na szczycie klimatycznym COP26. Delegaci niemal 200 państw, w tym Polski, zgodzili się w Glasgow na dokument końcowy. Po raz pierwszy w historii zakłada on m.in. stopniowe odejście od węgla. Krytycy i część delegatów są jednak zawiedzeni, że deklaracje zostały w ostatniej chwili złagodzone, m.in. w wyniku sprzeciwu Indii. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna drugą część wizyty na Bałkanach. Po wczorajszych spotkaniach politycznych w Czarnogórze dziś odwiedzi Macedonię Północną. Wizyta rozpocznie się wieczorem od nieformalnego spotkania z Polakami mieszkającymi w Skopie. Przewodniczący Obywatelskiej Partii Demokratycznej i kandydat na nowego premiera Czech, Petr Fiala, przedstawił prezydentowi Miloszowi Zemanowi proponowany skład rządu. Do spotkania polityków doszło w praskim szpitalu wojskowym, gdzie Milosz Zeman przebywa od 10 października. Petr Fiala przekazał, że nowy rząd może zostać powołany w ciągu 3 tygodni.
Rozmowa o Europie.
Za nami kolejne trudne dni na granicy polsko-białoruskiej. Końca konfliktu nie widać. Od kilku tygodni migranci, głównie z Bliskiego Wschodu, są kierowani przez reżim Aleksandra Łukaszenki na naszą wschodnią granicę i próbują ją nielegalnie forsować. We wtorek rano w stronę polskich służb zrzucane były m.in. kamienie i kłody drewna. Kilkunastu funkcjonariuszy zostało rannych. O skomplikowanej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy porozmawiam dziś z doktorem habilitowanym Arturem Kozłowskim z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ekspertem do spraw międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, kilka tygodni temu z niepokojem obserwowaliśmy grupę 20 kilku migrantów, którzy koczowali w pobliżu granicy z Polską. Dziś to już grupy liczone w tysiącach. Cudzoziemcy próbują sforsować zasieki, atakują polskich funkcjonariuszy, używają granatów hukowo-błyskowych, granatów łzawiących. Do czego jeszcze mogą posunąć się te grupy, niewątpliwie wspierane przez białoruskie służby?
No właśnie do tego, jak wyposaży Łukaszenko i posłuszne jemu oddziały imigrantów, bo przecież ci imigranci to jest, mówi się o weaponizacji, czyli o tak naprawdę traktowaniu ich jako broni przeciwko tym, którym się występuje. I występuje się tutaj przeciwko Zjednoczonej Europie, Zjednoczonej w sankcjach przeciwko Łukaszence i temu, że rządzi państwem, nie mając tak naprawdę mandatu wyborczego, społecznego, jest nielegalnie sprawującym władzę. I ten konflikt de facto, gdzie użyci są migranci, sprowadzałbym właśnie do tego, że te tragedie ludzkie mają służyć jako narzędzie nacisku na Unię Europejską. Polska ze względu na granicę to odczuwa, ale proszę zwrócić uwagę, że tu przede wszystkim chodzi o nacisk na Niemcy, bo straszy się Niemców. Migranci niestety są tutaj narzędziem i wcale nie chodzi o to, żeby im pomóc, nie chodzi o to Łukaszence, absolutnie nie, tylko żeby wywierać nacisk na Unię, żeby znosić sankcje, ale mimo wszystko uważam, że najważniejsze to jest, żeby doprowadzić do sytuacji, w której Łukaszenko traktowany jako jest jako głowa państwa.
Mówimy o kryzysie na granicy z Białorusią, ale czy faktycznie źródło eskalacji jest w Mińsku? Na ile o działaniach po białoruskiej stronie decyduje faktycznie Aleksander Łukaszenka i jego reżim, a jak bardzo za te wszystkie symboliczne sznurki na Kremlu pociąga Władimir Putin?
Ja sądzę, że scenariusz raczej jest taki, że panowie Putin i Łukaszenko, jak się spotkali, to uzgodnili, że zrobią coś i zgadzają się, że trzeba wywrzeć poprzez różne narzędzia nacisk na państwa zachodnie, aby ostatecznie uznały, że prezydentem Białorusi legalnym, tak by chciały, był uznany Łukaszenko. Będziemy obserwatorem tego kryzysu, ale ja także myślę, że i kolejnych, które będą wywoływane do czasu, aż to nastąpi. Po tym oczywiście będzie eskalacja roszczeń, ale ja też mam nadzieję, że wcale tutaj tak łatwo nie przejdzie to uznanie. I ja mam pewien scenariusz, który sobie wyobrażam, że powinien Zachód, w tym Polska oczywiście, realizować, to doprowadzenie do sytuacji, że jesteśmy gotowi uznać prezydenta Białorusi, ale tego, który będzie wybrany w wolnych, demokratycznych wyborach, a zatem ostatecznie porozumienie, jeżeli ma nastąpić, a jeżeli ma być efektywne z punktu widzenia spokoju międzynarodowego w naszym obszarze, powinno wymuszać przeprowadzenie wolnych wyborów ponownie. I wówczas będziemy w stanie powiedzieć, że zmierzamy do unormalizowania sytuacji międzynarodowej w naszej części Europy.
Nieuniknione wydaje się, że sytuacja na naszej wschodniej granicy staje się sprawą międzynarodową. Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg zapewnił o wsparciu Polski w związku z tym kryzysem. Jednocześnie od pewnego czasu Warszawa rozważa uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Panie profesorze, czym jest ten dokument i na ile on może okazać się ważny w przełamaniu trwającego kryzysu?
Sam dokument to jest cały traktat o Pakcie Północnoatlantyckim, który liczy raptem kilkanaście punktów. Artykuł 4 sprowadza się do ogłoszenia konsultacji w związku na przykład z zagrożeniem integralności terytorialnej czy potencjalnym atakiem ze strony trzeciej. Ogłoszenie uruchomienia tego artykułu nie rości konsekwencji użycia broni. Natomiast też jednocześnie nie ma procedury na to, jak ma przebiegać ta konsultacja. Ona może mieć charakter formalny i nieformalny. Ona może mieć charakter otwarty i powiedzmy czasowy, jako stały, ale też może być kilkugodzinną konsultacją z przywódcami państw sygnatariuszy Paktu Północnoatlantyckiego. I myślę, że gdyby taki artykuł został uruchomiony, 6 razy już w czasie funkcjonowania NATO został ten artykuł uruchamiany także przez Polskę w 2014 roku. W przypadku kryzysu, jaki mamy niewątpliwie teraz do czynienia, to powinno być wyznaczenie czerwonej linii oraz przygotowanie się ewentualne, i to już jest poważna sprawa, w którym momencie uruchamiamy artykuł 5. A artykuł 5 mówi o tym, że mamy do czynienia z otwartym atakiem na jedno z państw członkowskich, i wówczas wypełnienie realizacji artykułu 5 oznacza interwencję militarną w obronie któregokolwiek z państwa, które zostało przez agresora zaatakowane. I zagadką tutaj, myślę, jest to, jak potraktować sytuację, w którym reżim Łukaszenki wyposaża w broń imigrantów, czy tych migrantów, czy no właśnie, czy to wtedy są już migranci, czy to już nie są oddziały paramilitarne zbrojone do celu zaatakowania drugiego państwa.
Panie profesorze, to na koniec, gdybyśmy mieli trochę podsumować, patrząc w tej chwili w kierunku granicy z Białorusią, co powinno budzić nasz niepokój, a w czym możemy upatrywać szansy na złagodzenie, a docelowo rozwiązanie tego konfliktu?
To jest bardzo zasadne i bardzo trudne pytanie, bo niepokój i już sam fakt przebywania i nadal przybywania do samej Białorusi przez Moskwę najczęściej kolejnych migrantów budzi nasz niepokój. Stopniowe wyposażanie tych osób koczujących przy polskiej granicy, wyposażenie w różnego rodzaju kamienie to nie, ale właśnie
powiedzmy, że narzędzia,
które
rozumiane
mogą być uznane za broń, to powinno budzić niepokój. Pojawienie się strzałów, myślę, że należy założyć, że wystąpi, ale jednocześnie poza tym, co się dzieje i bezpośrednio może zagrażać życie polskim pogranicznikom, jednocześnie zastanawiam się, czy w kategoriach niepokoju nie powinniśmy w tej chwili postawić to, że na przykład Angela Merkel dzwoni do Łukaszenki i nazywa go prezydentem. Okej, nie znamy rozmowy, przebiegu tej rozmowy. Może musiało tak być oczywiście, ale może to było za dużo, może za szybko. Może powinniśmy jednak wyrazić ten niepokój, który także wyrażają białoruscy opozycjoniści, bo przecież nie zapomnijmy, że w tej chwili w więzieniach białoruskich przebywa około 1000 więźniów politycznych, że osoba, która prawdopodobnie wygrała wybory prezydenckie w Białorusi, została zmuszona do emigracji. I tak jest z tymi, którzy de facto chcieli reprezentować wolną Białoruś. I z jednej strony podziwiam parlament niemiecki, który na stojąco jeszcze w zeszłym tygodniu bił brawa Swietłanie Cichanouskiej. Nie znając przebiegu rozmów Angeli Merkel z Łukaszenką, niepokoję się, czy my jako Zachód nie będziemy za miękcy tutaj, żeby na trwale rozwiązać konflikt. Tych niepokojów mam tutaj bardzo dużo.
A szanse?
A szanse wydaje mi się, że przedstawiłem w tym ujęciu, co wydaje mi się, że do czego powinniśmy jako Zachód dążyć. Pan zapytał, czy te sznurki są pociągane na Kreml. Ja myślę, że te główne założenia są uzgadniane, natomiast wykonawstwo czasami fatalne, bo ja myślę, że to jest rozgrywane bardzo fatalnie z perspektywy jednak Białorusi, samego Łukaszenki, kryzysu humanitarnego i tego, że może być postawiony za to, co się dzieje przed Trybunałem w Hadze, to jednak jest fatalne wykonanie. Wydaje mi się, że znowu Putin niewiele ryzykuje. Najwyżej zmieni Łukaszenkę na innego sobie, jeszcze bardziej może spolegliwego człowieka.
Doktor habilitowany Artur Kozłowski z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ekspert do spraw międzynarodowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu, dziękuję.
A o sytuację na polsko-białoruskiej granicy zapytaliśmy też Władimira Palko, byłego ministra spraw wewnętrznych Słowacji.
Co pan sądzi o atakach migrantów na polskiej granicy z Białorusią? To także przecież granica Unii Europejskiej.
Well, as concerns this case, I think Europe should be solidar.
Europa powinna być solidarna z Polską. W tym wypadku widzimy, że podejście europejskich elit przez wiele lat było błędne. Oni myślą, że zewnętrzne granice Unii Europejskiej nie muszą być chronione murami. Żyjemy w wielkim imigracyjnym kryzysie i budowa muru jest potrzebna. Pamiętam, kiedy byłem ministrem 15 lat temu, w moim zakresie obowiązków miałem ochronę setek kilometrów granicy Unii na wschodzie Słowacji. Bardzo mnie dziwiło, że w Brukseli nie ma wspólnego głosu w temacie ochrony granic, w sprawach takich jak budowa muru. Teraz cała Unia Europejska mierzy się z rzeczywistością. Wszyscy powinniśmy wspierać Polskę w tej kwestii i tak samo powinniśmy wspomóc Węgry 6 lat temu, kiedy to oni mierzyli się z kryzysem migracyjnym. Węgry rozumieją ten problem. Everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs, look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you've never been by the riverside. Calls you, somebody says, swim with the current and float away down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn in the river deep.
shark. Go to the water so very near, the river will be your eyes and ears.
ABC Unii.
W jak walka z wylesianiem.
Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy mające ograniczyć import towarów, których produkcja związana jest z wylesianiem.
Komisja chce, by firmy musiały udowadniać, że ich globalne łańcuchy dostaw nie przyczyniają się do niszczenia lasów.
Nowe przepisy określają obowiązkowe zasady dla importerów konkretnych towarów na rynek Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o soję, wołowinę, olej palmowy, drewno, kakao i kawę oraz niektóre produkty pochodne, w tym skóry, czekolady i meble.
Firmy będą musiały udowodnić, że towary nie są pochodną upraw na ziemi wylesionej lub zdegradowanej po 31 grudnia 2020 roku, nawet jeśli produkcja jest zgodna z prawem danego państwa, w którym ją zrealizowano.
Propozycja pojawiła się po tym, jak część światowych przywódców obecnych na szczycie klimatycznym COP26 obiecała zakończyć wylesianie do 2030 roku.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Inflacja w Szwecji. O tym Dominika Wrotek rozmawia z Danielem Gaszewskim, Polakiem mieszkającym w tym kraju.
Daniel, czy ty, kiedy wyprowadzałeś się do Szwecji, to wiedziałeś o tym, ile kosztują w tym kraju poszczególne towary, poszczególne usługi? Czy miałeś wiedzę o tym, jak wysokie ceny są w Szwecji?
Generalnie już odwiedzałem Sztokholm turystycznie, więc byłem oswojony z tym, że w zasadzie wszystko jest droższe i to dużo droższe. Pamiętam, jak znajomi, którzy odwiedzali Szwecję, mi powiedzieli, że na przykład, nie wiem, kilo truskawy kosztuje 40 zł w przeliczeniu i okazało się, że ta cena i tak jest tania, więc nauczyłem się dosyć szybko nie przeliczać dokładnie na złotówki, więc już byłem oswojony, że faktycznie ceny są wyższe.
Ceny czego, jakich towarów czy usług są dla ciebie najbardziej zaskakujące?
To jest faktycznie wysokie, to są ceny usług, ponieważ no, można podsumować, że Szwedzi się cenią i ten czas drugiej osoby, drugiego człowieka, za niego trzeba więcej zapłacić, o wiele więcej niż na przykład w Polsce, tylko na przykład fryzjerzy, czy nawet eksperci w sklepach. Właściciel sklepu na przykład często musi wyważyć, czy opłaca mu się zatrudnić bardzo dużo osób, czy lepiej zoptymalizować jakąś obsługę klienta, żeby tych żywych ludzi zatrudnić mniej. Droższe też jest jedzenie, szczególnie przeliczenie na złotówki. Dużo produktów na przykład jest importowanych, świeże warzywa, owoce, bardzo często są właśnie importowane. Te ceny są wysokie, natomiast właśnie w relacji do pensji nie odczuwa się tego aż tak bardzo. Plus rzeczy typu elektronika, niektóre rachunki. Przeliczenie na złotówki są na przykład te same. Załóżmy, gdybyśmy chcieli kupić telefon, to ten telefon kosztuje mniej więcej tyle samo i w Szwecji, i w Polsce. Tylko, że w Szwecji można takiego iPhone'a kupić kilka sztuk za jedną pensję, natomiast w Polsce trzeba kilka pensji uzbierać, żeby móc kupić jedną sztukę, więc to jest duża różnica.
W Polsce cena benzyny sięga już ponad 6 zł za litr. W takim razie powiedz, jak to z benzyną jest w Szwecji? Czy ta cena benzyny jest podobnie wysoka?
Tutaj ciężko mi się wypowiedzieć, bo sam nie korzystam z samochodu. Te ceny paliwa, one też rosną tak naprawdę i nie wiem, czy Szwecja teraz będzie jednym z krajów, gdzie wartość paliwa jest najwyższa. Dobija już do 20 koron za litr, jest na jakieś 9 zł z hakiem, więc też już całkiem sporo. Natomiast nie słyszę na przykład znajomych, którzy jeżdżą regularnie samochodem, żeby narzekali na to, że paliwo jest aż tak drogie i to boli, jak się tankuje na przykład, więc w porównaniu do zarobków nadal to ujdzie.
Czym żyje Europa?
Trzem posłom 100-osobowego łotewskiego parlamentu zabroniono wstępu na obrady z powodu braku certyfikatów szczepienia przeciwko COVID-19. Od poniedziałku mają zastosowanie zasady określone w nowej ustawie o tymczasowych dodatkowych wymaganiach dotyczących pracy członków parlamentu i samorządów lokalnych. Zgodnie z nią wypłaty wynagrodzeń zostaną zawieszone dla tych łotewskich posłów, którzy nie będą mieli prawa angażować się w pracę parlamentu. Płatności zostaną wznowione od dnia, w którym dany poseł przedstawi certyfikat komisji. 80% Rzymian woli jeść w restauracyjnych ogródkach niż w salach lokali, wynika z sondażu. Świadczy to o utrzymującym się strachu przed zakażeniem i zmusza restauratorów do powiększania przestrzeni na zewnątrz, by ustawić stoliki, gdzie tylko się da. Przy stolikach na zewnątrz mogą siadać ci, którzy nie mają tzw. green passów. Prawie 60 tysięcy migrantów przypłynęło w tym roku na włoskie wybrzeża. W ośrodkach pobytu przebywa obecnie około 80 tysięcy osób. W zeszłym roku do kraju dostało się około 34 tysięcy migrantów. Od 1 lipca 2022 roku w Szwajcarii małżeństwa jednopłciowe będą legalne. Szwajcarzy zgodzili się na to w referendum. Dotychczas związki te były traktowane jako partnerskie.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.